Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam Państwa na wieczorny magazyn, a w nim... Watykańskie aktualności oraz reportaż o 9-letniej wielkiej nowennie przed 100. rocznicą śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Następnie śladem pierwszych chrześcijan wybierzemy się na pustynię i odkryjemy, że nie zawsze oznacza ona piaszczyste wydmy. W stronę pustyni poprowadzi nas ksiądz Rafał Zarzeczny w cyklicznej rubryce Ex Oriente Lux.
Naród kostarykański potrzebuje stałej odnowy swych głębokich chrześcijańskich korzeni. Wskazał na to papież, spotykając się z 7-osobową grupą biskupów Kostaryki przybyłych z wizytą ad limina. Każdego z nich przyjął w tych dniach na audiencjach prywatnych. Benedykt XVI podkreślił misyjny charakter całej działalności duszpasterskiej, na który zwrócono uwagę podczas ubiegłorocznej konferencji latynoamerykańskiego episkopatu w Aparecidzie. Zachęcił biskupów Kostaryki do troski o stałą formację księży oraz o staranny dobór i odpowiednie przygotowanie kandydatów do kapłaństwa. Wskazał, że trzeba chronić wiernych przed prozelityzmem sekt i grup pseudoreligijnych, jak też przed wpływem szerzących się ideologii. Ważną rolę w misji Kościoła pełnią osoby konsekrowane oraz wierni świeccy, do których należy wnoszenie wartości chrześcijańskich w życie całego społeczeństwa.
Con razón.
Słusznie Was niepokoi pogarszająca się sytuacja wspólnoty rodzinnej. Ma to poważne następstwa, tak dla tkanki społecznej, jak i dla życia Kościoła. Dlatego konieczne jest promowanie dobra rodziny i obrona jej praw wobec kompetentnych instancji. Trzeba też otaczać ją troską duszpasterską, chroniąc i bezpośrednio pomagając w trudnościach. Stąd szczególne znaczenie ma odpowiednia katecheza przedmałżeńska, jak również codzienna bliskość i niesienie otuchy wszystkim rodzinom. Nie można też zapominać o grupach małżeństw i rodzin wzajemnie sobie pomagających w wypełnianiu swojego wzniosłego, tak ważnego powołania. Duże znaczenie ma także szczególna pomoc w trudnych sytuacjach związanych z porzuceniem rodziny, problemami ekonomicznymi czy przemocą domową, której ofiarą padają zwłaszcza kobiety.
Benedykt XVI mianował kanclerzem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej księdza Pawła Malechę, 43-letni kapłan archidiecezji poznańskiej, doktorat z prawa kanonicznego uzyskał w roku 2000 na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Ukończył następnie studium rotalne przy Trybunale Roty Rzymskiej. Dotychczas był notariuszem sygnatury apostolskiej.
Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej oficjalnie potwierdziło, że wizyta Ojca Świętego w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbędzie się w dniach od 15 do 20 kwietnia bieżącego roku. Benedykt XVI odwiedzi Waszyngton i Nowy Jork. W tym drugim mieście złoży wizytę w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Dziewięć kolejnych lat potrwa wielka nowenna przed 100. rocznicą śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Ma ona propagować znajomość osoby i dziedzictwa błogosławionego Honorata oraz jego kult. Przybliży też ogromne bogactwo zgromadzeń zakonnych, które dziś starają się kontynuować jego misję w Kościele i świecie. Nowennie towarzyszy hasło Twórcza wierność miłości. Z ojcami kapucynami Grzegorzem Filipiukiem i Gabrielem Bartoszewskim rozmawia Ewa Makulec.
9-letnia nowenna przed 100. rocznicą śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego rozpoczęta.
Chcemy uczcić jego odejście do Pana, odejście, które było dla nas szczególne. Chodzi o to, że przy okazji śmierci wspominamy całe życie błogosławionego Honorata i te wszystkie dzieła, których on dokonał, tego wszystkiego, co Pan Bóg zdziałał przez niego. I to jest dla nas bardzo ważne, gdyż Honorat jest nie tylko bratem kapucynem, ale przede wszystkim także dla wielu zgromadzeń, które sam założył, ojcem, duchowym przewodnikiem. Sam był spowiednikiem wielu sióstr i do dzisiaj jego duch jest żywy właśnie w tych zgromadzeniach, które działają, które powstały wtedy właśnie w Zakroczymiu, a także kilka tutaj w Nowym Mieście.
tę nowennę zaangażowane będą poszczególne wspólnoty założone przez błogosławionego Honorata Koźmińskiego.
Każdy rok ma swój temat i zgromadzenia honorackie mają tak zwany patronat nad każdym rokiem nowenny. Pierwszy rok nowenny zatytułowany Wiara i Nawrócenie związany jest właśnie z nawróceniem honorata i w szczególny sposób opiekują się nim siostry wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza, czyli obliczanki, dlatego że ojciec Honorat związał swoje nawrócenie właśnie z obliczem pańskim. Sam powiedział o tym, że oblicze pańskie na nim spoczęło. Bóg przyprowadził go łagodnie do wiary w Cytadeli Warszawskiej, kiedy był uwięziony za podejrzenia o spiskowanie przeciwko zaborcy.
Już niebawem ukaże się płyta, na której zgromadzone będą pieśni ku czci Najświętszego Oblicza.
Tak, to jest płyta oparta o teksty błogosławionego Honorata oraz o teksty założycielki Zgromadzenia Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, matki Elizy Cejzik.
Będą też wydawnictwa związane z tą nowenną.
Już wydaliśmy przewodnik po pierwszym roku nowenny. Każdego roku będzie ukazywać się taki przewodnik, który będzie zawierał modlitwy, intencje, różne też wprowadzenia historyczne i wszelkie materiały, jakie są także bogactwem Zgromadzenia Błogosławionego Honorata. Nie tylko teksty Błogosławionego Honorata, ale także teksty założycielek, współzałożycielek zgromadzeń honorackich. Oprócz tego szereg różnych inicjatyw, które będą towarzyszyć przeżywaniu każdego roku nowenna, więc sympozja, dni skupienia, rekolekcje, a także różne materiały, które będą służyć do prywatnej pobożności, gdyż nowenna jest szczególnym czasem także modlitwy.
Rodzina honoracka to bardzo duża rodzina.
Tak, Honorat założył 26 zgromadzeń zakonnych. Chciałbym, żeby też wszyscy dowiedzieli się, czym jest rodzina honoracka, że jest to naprawdę wspaniałe dzieło, chyba ewenementem, nie tylko na gruncie polskim, ale także na gruncie światowym, gdzie jeden człowiek zakłada tyle zgromadzeń i to w czasie, kiedy właściwie nie było sprzyjających warunków do tego, żeby życie zakonne się rozwijało.
Misja tych zgromadzeń bardzo aktualna na dzisiaj.
Aktualna i myślę, że trzeba odgrzebywać, mówiąc nieładnie, czy odświeżać to wszystko, co zamierzył ojciec Honorat wspólnie z założycielami, gdyż ciągle te sprawy społeczne, sprawy ludzi ubogich, sprawy pracy, można powiedzieć u podstaw, pracy wśród różnych środowisk, jakie miały u początków swoje zgromadzenia, jest aktualna i charyzmat tych zgromadzeń powinien być i myślę, że będzie w czasie tej nowenny jeszcze bardziej rozpalany, jeszcze bardziej odnawiany.
Już prawie 20 lat osoby żyjące duchowością Honorata Koźmińskiego cieszą się jego beatyfikacją.
No, beatyfikacja, która została przeprowadzona w latach 1949-1988, była procesem bardzo trudnym, bardzo skomplikowanym, zarówno ze względu na warunki ówczesne, powojenne, jak również i technikę pisania, przepisywania i pracy, ale mimo wszystko dzięki dużym wysiłkom moich poprzedników, ówice postulatorów ojca Bronisława Wilka i ojca Alfonsa Ciechańskiego i potem moim od 1966 roku i pomocy sióstr różnych zgromadzeń udało nam się doprowadzić do beatyfikacji. Ona wyniknęła w sposób taki niespodziewany. Jeżeli do 1980 roku napotykało się szereg trudności, to po tym roku nastąpiła jakoś eksplozja, że cała procedura, oczywiście dzięki skutecznej pracy, postępowała bardzo szybko. Znajdowali się ludzie kompetentni, pomocni i tak dalej. I nie było też cudu, ale okazało się potem, że w aktach procesu była zebrana część dokumentów o uzdrowieniu siostry Dominiki Muraszewskiej w Częstochowie za przyczyn ojca Honorata 2 lipca 1926 roku. I ja wyciągnąłem zeznania z procesu, zrobiłem ferendę historyczną, uzupełniłem dokumentację i wyszła bardzo piękna dokumentacja świadcząca, że siostra, która była chora na raka trzustki, już z przerzutami na wątrobę, została cudownie uzdrowiona. Lekarze uznali i inne komisje uznały.
16 grudnia rozpoczęła się 9-letnia nowenna przed 100. rocznicą śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Czy jest nadzieja, że ten jubileusz będzie już okazją do wyniesienia go na ołtarze?
Nowenna jest bardzo cenną inicjatywą i ją należałoby nazwać nie tylko tyle stulecie śmierci, ile stulecie przejścia ojca Honorata z ziemi do nieba. Dlatego, że beatyfikacja już jest tą pieczęcią, że on cieszy się chwałą błogosławionych w niebie i że jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Prorokować nie można, dlatego, że Pan Bóg daje swoje łaski, rozdaje i daje cuda w ten czas, kiedy chce. Naszą rzeczą jest tylko starać się, modlić się, robić popularyzację. Oczywiście postać jest znana, ale ona musi być jakoś na bieżąco przybliżana, czy poprzez obrazki, czy przez folderki, czy też przez czasopismo, o którym tutaj wspomniałem, które by poszło wśród ludzi i Pan Bóg może dać. Ale ja nic nie mogę powiedzieć, bowiem nadużył w jakiś sposób nie tyle moich kompetencji, bo to nie o to chodzi.
Ale nadzieję można mieć, że ta wzmożona modlitwa...
Trzeba mieć, dlatego że to często przychodzi zupełnie niespodziewanie.
A czego brakuje do tego, by błogosławiony honorat Koźmiński został ogłoszony świętym?
Tylko jednego. Musi być jakieś zjawisko nadprzyrodzone, udowodnione drogą procesową jako nadzwyczajne, jako cudowne, a więc stwierdzone przez Kościół, że ktoś został, powiedzmy, z ciężkiej choroby, modląc się do Boga za przyczynę błogosławionego honorata, uzdrowiony.
Rozpoczęta końcem minionego roku Wielka Nowenna przed setną rocznicą śmierci błogosławionego honorata potrwa do 16 grudnia roku 2016.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
W stronę pustyni. W poprzedniej audycji mówiliśmy o początkach chrześcijaństwa w Egipcie, że według tradycji naukę Chrystusa nad Nil przyniósł święty Marek Ewangelista, że pierwsi uczniowie także tu, podobnie jak w wielu innych zakątkach, rekrutowali się z grona diaspory żydowskiej, że Kościół początkowo rozwija się przede wszystkim w stolicy helenistycznego Egiptu, a więc w Aleksandrii. Powiedzieliśmy wreszcie, że w egipskiej społeczności chrześcijańskiej bardzo wcześnie zaznaczyła się tendencja do poszukiwania życia według Ewangelii w samotności. Dziś zatem pójdziemy śladami tych, którzy jako pierwsi opuszczali miasto, by żyć w odosobnieniu. Najpierw wypada zaznaczyć, że Kościół w późnoantycznym Egipcie, tak samo jak w innych częściach ówczesnego świata, rozwijać się będzie głównie w miastach, podczas gdy wieś długo jeszcze pozostanie pogańska. Jednak forma, którą zwiemy życiem monastycznym, charakteryzująca się odsunięciem od wielkiej wspólnoty Kościoła i życiem w samotności, zakwitnie przede wszystkim w obszarach wiejskich i na tak zwanej pustyni egipskiej. Gdy pojawia się słowo pustynia, myśl polskiego słuchacza prawdopodobnie podąża ku piaszczystym wydmom. Tam być może napotyka karawany beduinów podróżujących na wielbłądach, zasłaniających twarze przed palącym słońcem i piaskiem, poszukujących oazy z życiodajnym źródłem lub też siedzących wokół ogniska nocną porą, by rozgrzać zmarznięte ręce, bo temperatura na pustyni spada gwałtownie i to do zera. Obraz ten nie ma jednak wiele wspólnego z naszym tematem. Pustynia, na jaką wychodzili bohaterowie naszych opowieści, to nie tyle ów piaszczysty i całkiem niemożliwy dla życia obszar Sahary, co jej obrzeża, a zatem raczej pozamiejskie pustkowia niż wielka pustynia. Topografia historyczna starożytnego Egiptu pokazuje, że ludzkie osiedla powstawały przede wszystkim w delcie Nilu, na obszarze zwanym Dolnym Egiptem, oraz wzdłuż koryta rzeki, która przez tysiąclecia zapewniała krainie faraonów dobrobyt, co roku rozlewając swe wody bogate w żyzny muł. Tę część Egiptu zwiemy środkowym i górnym. Wypracowane przez tysiąclecia doświadczeń systemy i mechanizmy nawadniania pól pozwalały przede wszystkim uprawiać zboże, będące w starożytności prawdziwym bogactwem. Bliskość rzeki pozwalała też na hodowlę zwierząt domowych, a z trzciny i sitowia porastającego wybrzeże Nilu produkowano maty, kosze i różne sprzęty domowe. Na niektórych odcinkach rzeka płynie wśród skał, niekiedy zaś w dolinie, która rozszerza się na wiele kilometrów. W takim krajobrazie pojawiają się też wzniesienia, pełno tu skalnych rozpadlin i naturalnych jaskiń. Nie brakowało zatem miejsca na w miarę bezpieczne osiedlenie się z dala od miejskich ośrodków. Nikt też nie wymagał pozwolenia na budowę własnej lepianki czy na zamieszkanie w skalnej grocie. Pierwsi pustelnicy zazwyczaj wykorzystywali takie właśnie naturalne uwarunkowania, nie szukając przy tym nadmiernej wygody, bo nie po to przecież człowiek udaje się na pustynię. A jednym z takich pierwszych pustelników egipskich, znanych nam z imienia, był niejaki Paweł Steb. Jego biograf, święty Hieronim, opowiada, że Paweł pochodził z bardzo zamożnej rodziny. Za panowania cesarzy Decjusza i Waleriana, a więc w połowie trzeciego stulecia, chrześcijan dotknęły srogie prześladowania. W tym czasie wielu wyznawców Chrystusa poniosło śmierć męczeńską, niektórzy zaś salwowali się ucieczką poza obszary miejskie. Paweł podobno schronił się najpierw we własnym domu. Gdy jednak któryś z krewnych chciał go zadenuncjować, aby w ten sposób zawładnąć jego majątkiem, Paweł musiał uciekać na pustynię tebańską, gdzie pozostał już na całe życie. Zamieszkał tam w pewnej opuszczonej jaskini, która wcześniej służyła za nielegalną mennicę. W tym całkowitym odizolowaniu od świata wzrastać będzie jego zażyłość z Bogiem. Pomimo słabego zdrowia, Paweł Tebańczyk prowadził życie niezwykle surowe, pełne pokuty i wyrzeczenia. Podobno w nocy przykrywał się liśćmi palmy, wody pijał ze źródła, a za całe pożywienie służyły mu daktyle oraz połówka chleba, który, niczym w opowieści o proroku Eliaszu, pewien kruk codziennie przynosił mu w dziobie. Ten ostatni szczegół będzie zresztą często powielany w ikonografii świętego pustelnika. W ten sposób, jak mówi święty Hieronim, Paweł rozpoczął na ziemi życie właściwe mieszkańcom raju, dokąd też zapewne został zabrany, przeżywszy lat 113. W istocie wiemy o nim niewiele więcej. Niektórzy współcześni badacze powątpiewają wręcz w autentyczność świadectwa Hieronima, a nawet w samoistnienie Pawła Eremity. Jak było naprawdę, zapewne nigdy się nie dowiemy. Nie ulega jednak wątpliwości, że ów rodzaj życia w odosobnieniu na niezamieszkałych obszarach Egiptu prowadzono już co najmniej w połowie trzeciego stulecia, choć można przypuszczać, że miało to miejsce także wcześniej. Ten sam Hieronim opowiada także, że święty Antoni, ten wielki, o którym już mówiliśmy w pierwszym naszym spotkaniu, miał kiedyś sen, w którym ujrzał innego eremitę, jeszcze bardziej umartwionego niż on sam. Antoni wyrusza zatem w drogę, by odnaleźć tę bratnią duszę. Po długiej wędrówce, w której towarzyszyły mu fauny, satyry i dzikie zwierzęta, dociera w końcu do pustelni świętego Pawła. Spotkanie dwóch czcigodnych eremitów w opisie Hieronima przebiega w atmosferze pełnej chrześcijańskich znaków, braterskiej miłości i nadzwyczajnej pokory. Witają się skromnie, składają Bogu dziękczynienie. Potem Paweł pyta o wydarzenia na świecie i częstuje gościa kawałkiem chleba, który przy tym cudownie się rozmnaża, jako że na dwóch było go za mało. A gdy się Antoni odwraca na chwilę, wtedy Paweł umiera z rękoma wzniesionymi do nieba w modlitewnym geście. Potem już tylko dwa lwy pomagają go pochować. Nie o cudowności jednak chodzi w życiu chrześcijańskiego eremity, ale o to szczególne zjednoczenie z Bogiem, które już nie potrzebuje niczego więcej. Dlatego właśnie chcieli żyć na pustyni, gdzie spotkać można szakala, lwa, czasami człowieka albo Boga.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Wysłuchali Państwo piątkowego magazynu z rozgłośni watykańskiej. Laudetur Jezus Chrystus.